Mam fragmenty, które ciągle we mnie brzmią dosyć mocno. Są takie, które wracają. Ten fragment, z którym dzisiaj chcę się z wami podzielić, jest jednym z tych, który wraca cały czas. Znam go od samego początku, wy też go może znacie. Natomiast ciągle jest dla mnie wielkim przywołaniem do porządku mnie samego w moim, tak bym to nazwał, aktywnym życiu na zewnątrz Kościoła. Chciałbym, żebyśmy przeczytali list do Tesaloniczan, znaczy z listu do Tesaloniczan, z pierwszego listu, z którego pierwszego, z którego rozdziału drugiego, od których wersetów od pierwszego do trzynastego będziemy czytać. Słuchajcie się w ten tekst. Albowiem sami wiecie, bracia, jakie było przyjście nasze do was, że nie było ono daremne. Ale chociaż przedtem, jak wiecie, w Filipi ucierpieliśmy i byliśmy znieważeni, to jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagi, by w ciężkim boju głosić wam Ewangelię Bożą. Albowiem kazanie nasze nie wywodzi się z błędu, ani z nieczystych pobudek i nie kryje w sobie podstępu. Lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy. Nie aby podobać się ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serce. Albowiem nigdy nie posługiwaliśmy się pochlebstwami, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się pod jakimkolwiek pozorem chciwością. Bóg tego świadkiem. Nie szukaliśmy też chwały u ludzi, ani u was, ani u innych. Chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu. Przeciwnie, byliśmy pośród was łagodni jak żywicielka otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Wszak pamiętacie, bracia, trud nasz i mozu, pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem, głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Wy jesteście świadkami i Bóg, jak świątobliwe i sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. Wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcaliśmy i zaklinaliśmy, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swojego królestwa i chwały. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też was wierzących skutecznie działa. Z reguły, kiedy czytamy ten fragment, kończymy na tych takich nienaturalnie potworzonych przerwach. Natomiast werset 13 jak najbardziej przynależy do tego, co czytamy od pierwszego wersetu tego drugiego rozdziału. I on to właśnie daje nam tą największą nadzieję. I właściwie takie marzenie każdego, kto jest osobą wierzącą, kto żyje, kto naucza, kto głosi Ewangelię, kto każdego z nas, kto jest w miejscu pracy, kto jest w szkole, kto jest gdziekolwiek na uczelni, wśród znajomych, na wakacjach, z ludźmi, których nie znamy. Wszędzie zawsze myślimy sobie, jak mam tamtego Pana Boga reprezentować. A co ważniejsze, modlimy się o to, aby ci ludzie, z którymi się spotkamy, przyjęli Słowo Boże, które od nas będą słyszeć. I aby je przyjęli nie jako słowo każdego z nas, nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które w nas wierzących skutecznie działa, które w nas wierzących skutecznie działa. No i chciałbym, żebyśmy dzisiaj posłuchali receptę, co zrobić, jak funkcjonować, jak głosić to słowo, jak żyć pośród ludzi, wśród których reprezentujemy Chrystusa. Paweł mówi na samym początku, przejdziemy przez te 13 wersetów po kolei. Kto ma Biblię, to zachęcam do otwarcia, żebyście razem ze mną mogli tego słuchać i przeglądać. Albowiem sami wiecie, bracia, jakie było przyjście nasze do was, że nie było ono daremne. To jest właśnie taka klamra końca i początku. Ono nie było daremne, mówi Paweł. To, co zamierzyli, jakie mieli plany, to zrealizowali. A nawet jeżeli, bo o tych planach nic nie wiemy, to modlili się o to, aby ich działania przynosiły właściwy owoc. I od razu w pierwszym wersecie czytamy, tak też było. Przyjście ich do Tesaloniczan nie było daremne. Przyjście ich, czyli kogo? Czytamy to w pierwszym wersecie pierwszego rozdziału. Mowa tutaj o Pawle, o Sylwanie i Tymoteusz. Oni to byli w Tesalonice. Oni tam, w tym mieście portowym, postanowili głosić słowo. Byli też w tym zborze, w którym byli ludzie wierzący, byli i Żydzi, ale byli też i Grecy. Byli poganie, którzy się nawrócili. Był to taki duży kocioł kulturowy, tak byśmy mogli to dzisiaj powiedzieć. Miasto tętniło życiem, pewnie ten zbór tak samo. Były różne podejścia na różne tematy w całym tym mieście. Było wielu filozofów, nauczycieli. Pojawili się tam też ludzie przysłani przez Boga. Paweł, Sylwan i Tymoteusz. W drugim wersecie czytamy, ale chociaż przedtem, jak wiecie, Filipi ucierpieliśmy, byliśmy znieważeni, to jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagi, aby w ciężkim boju głosić wam Ewangelię Bożą. Pomimo trudów, pomimo wcześniejszych porażek, niepowodzeń, mówi Paweł, tego wszystkiego, co ich wcześniej spotkało w Filipi, gdzie ucierpieli, gdzie byli znieważeni, jednak nie ustają i wstają i dalej głoszą Słowo Boże. I dalej reprezentują Chrystusa w tym miejscu, w którym Go powołał, ich powołuje. To z Boga nabierają, to z Boga biorą siłę, nabierają tą siłę do tego, aby mieć odwagę głosić Słowo. Zapewne przed każdym takim wystąpieniem, przed każdym tą taką misją poświęcają czas na modlitwę, bo inaczej jak z Boga można tą siłę nabrać, także dla każdego z nas. To z Boga biorą odwagę do tego, żeby jednak powiedzieć, że są chrześcijanami i że są ludźmi wierzącymi. Ale też Paweł mówi ciekawą rzecz, a mianowicie mówi o boju. W ciężkim boju głosiliśmy wam tę Ewangelię. Tu od razu mówi, to nie będzie takie łatwe, to nie jest takie proste, to nie jest takie tylko super. I to na pewno nie będzie tak, że wszyscy się ponawracają, wszyscy twoje uwagi co do ich życia odbiorą pozytywnie. Nie wszyscy uwierzą. Pewnie będzie też tak, że niektórzy nie tylko powiedzą, to powiedziałeś swoją historię, ja ci powiem swoją historię i idziemy dalej. Może ten ciężki bój oznacza też wyrzeczenia, zniesławienia. To jest ciężki bój, o którym mówi Paweł. w codziennym jego życiu i pewnie w codziennym naszym życiu, bo nasze zwiastowanie Ewangelii, nasze celowo używam sformułowania reprezentowanie Chrystusa w miejscu, w którym jesteśmy, to pamiętajcie, to reprezentowanie to nie jest tylko, to nie są tylko słowa. Są także i czyny, które dokonujemy, decyzje, które publicznie pokazujemy, jakby, czy jakby wskazujemy, to jest złe i tego robić nie będę. W tym brać udziału nie będę. Chętnie zrobię z wami taką rzecz, jeżeli się na to zgodzicie. To o takim ciężkim boju mówi Paweł, że nie będą te rzeczy mile przyjmowane, nie za każdym razem przynajmniej. W ciężkim boju głoszą tą Ewangelię. Albowiem kazanie nasze, tu jest werset trzeci, nie wywodzi się z błędu ani z nieczystych pobudek i nie kryje w sobie podstępu. To od razu wskazuje na to, z jakimi motywacjami nie powinniśmy w ogóle podchodzić do tego, żeby brać się za reprezentowanie Boga na zewnątrz. Na zewnątrz naszej wspólnoty, naszych grup domowych. Nasze kazanie czy nasze zwiastowanie, nasze słowa nie wywodzą się z błędu, co oznacza myśl, co mówisz. Uważaj na te słowa, które wypowiadasz. Sprawdzaj, czy są one poparte tym, co Biblia na ten temat mówi. Często, pewnie wielu z nas, łącznie ze mną, jak się nakręcimy na jakieś stwierdzenia i zaczynamy ludziom niewierzącym opowiadać o różnych rzeczach, to w pewnym momencie sobie, czy tak rzeczywiście było do końca, czy tu zaczyna być takim bohaterem wszechwiedzy. Ludzie to chłoną, a my zaczynamy wypowiadać te słowa. Lekcja jest taka, by nasze nauczanie, by nasze zwiastowanie nie wywodziło się z błędu, ale też z nieczystych pobudek i nie kryło w sobie podstępu. Z tym podstępem to często jest ten problem. Jak ludzie się czują, którzy nagle orientują się, że przyszli na spotkanie ewangelizacyjne. Z naszymi motywacjami, z którymi powinniśmy sobie dać radę, też jest kłopot taki, że często zaczyna być wywyższony człowiek, który tę Ewangelię głosi jako ten już lepszy, jako ten już bardziej do przodu, jako ten, który już posiadł tą wszechwiedzę. A w niektórych denominacjach jeszcze wszechmoc. I to są te nieczyste pobudki, o których mówi Paweł. Cała Biblia wypełniona jest wskazówkami dla nas, jaką postawę powinniśmy w ogóle przyjmować. Z miłości do ludzi to robimy. Nie dla siebie i nie dla swojej chwały. Z miłości dla drugiego człowieka i z miłości do Boga. To jest ta podstawowa motywacja. Z niej powinno wypływać pokora, umiarkowanie w słowach, które wypowiadamy, wskazywanie przede wszystkim na obraz Chrystusa, który mówi do tego człowieka, a nie my z naszą wiedzą, czy nie ja z naszą wiedzą. Też nie po to, żeby siebie gloryfikować, ale po to, żeby wskazywać na Chrystusa, tego, który jest największy i który oddał swoje życie za człowieka bądź za ludzi, z którymi właśnie się spotykamy i z którymi rozmawiamy. Paweł mówi, jaka powinna być ta motywacja w czwartym wersecie. Lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy. Nie aby podobać się ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. To przez Boga zostajemy uznani za godnych tego, aby można było iść i Go reprezentować. Samo to już jest motywacją ogromną do działania, że Bóg uznaje każdego z nas za godnych, żebyśmy Go w naszych środowiskach, w naszej szkole, w naszej pracy, na naszych wakacjach, na naszych urodzinach reprezentowali. To przecież nas tam wysłał, to my tam jesteśmy i uznaje nas za godnych do tego, żeby to robić. Robimy to nie po to, aby podobać się ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca, mówi Paweł. Bogu, który bada nasze serca i przed którym nasze serce jest otwarte. Bada, to znaczy bada nasze motywacje. I to jest jeden z tych elementów przygotowania też do właściwego reprezentowania Go na zewnątrz. Nie tylko prośba o odwagę, prośba o wsparcie, o dobre słowo. Ale też, aby badał nasze motywacje. Aby je kształtował na nowo. Każdego dnia czy każdej godziny, kiedy nagle jesteśmy świadomi, że musimy zadziałać. Znacie takie sytuacje w waszym życiu i ja znam w swoim. Nie zawsze reagujemy. Często przesiedzimy i nic z tym nie zrobimy. Ale są takie momenty, kiedy wiemy, że Pan Bóg mówi, to jest ten moment, zadziałaj. Powiedz, jakie są moje zasady tutaj na ziemi. Ogłoś moje królestwo nie tylko słowem, ale czynem. Werset piąty. Albowiem nigdy nie posługiwaliśmy się pochlebstwami, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się pod jakimkolwiek pozorem chciwością, Bóg tego świadkiem. Nie szukaliśmy też chwały u ludzi, ani u was, ani u innych. Tu jest dalsza lista wymieniana tych złych motywacji, które nie powinny nigdy nami kierować. Ale też jest tutaj już moment, w którym zaczyna Paweł mówić o jakby sposobach rozmawiania z ludźmi. Nie mówi o, znaczy Paweł mówi o tym właśnie, że nie kierowali się nigdy pochlebstwami. Ludziom trzeba mówić prawdę. Często w tych sytuacjach, o których mówię, w których często bywamy, kiedy czujemy, że Pan Bóg wywołuje nas do jakiegoś zadania, łatwiej jest tych ludzi pochwalić. Zawsze się coś znajdzie do chwalenia, do dobrej rzeczy, którą można o nich powiedzieć. Później Paweł, zresztą zaraz do tego dojdziemy, wymienia jaką postawę powinniśmy mieć. I ona nie powinna być jednoraka, ale taka na dwie ręce, zaraz wam o tym opowiem. Ale już na samym początku swoich stwierdzeń mówi, nie posługiwaliśmy się pochlebstwami pośród ludzi, z którymi rozmawiamy. To znaczy, mówimy im prawdę o tym, jak jest, w prostych słowach. Mówi też o chciwości. To jest odniesienie do wielu nauczycieli, którzy wtedy funkcjonowali w tamtych czasach, którzy uczyli, naciągając ludzi na kolejne datki, na kolejne pieniądze. Kreowali się też na nauczycieli po to, żeby ktoś ich utrzymywał najnormalniej w świecie. I tu Paweł mówi, chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być wielkim poważaniem, Przeciwnie, byliśmy pośród was łagodni jak żywicielka otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Żywiliśmy do was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Wszak pamiętacie, bracia, trud nasz i mozu, pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Wy jesteście świadkami, Bóg, jak świętobliwe i sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. I najważniejszy fragment, do którego chcę teraz dojść, dlatego czytam te wszystkie po kolei. Wszak wiecie, że każdy z was, wszak wiecie, że każdego z was niczym ojciec dzieci swoje napominaliśmy i zachęcaliśmy i zaklinaliśmy, abyście prowadzili życie godne Boga. I tu jest to odniesienie do postawy, nie jednorakiej, ale takiej na dwie ręce. Żydzi w tamtych czasach, nauczyciele ciągle mówili, zresztą do tej pory jest taka mądrość żydowska, która mówi, że do każdej sprawy zawsze powinieneś podchodzić z dwoma rękoma pełnymi. To znaczy, że nigdy nie ma tylko jednego rozwiązania albo nie ma nigdy tylko jednego wzorca, bo musisz być przygotowany na różne rozwiązania. I tutaj Paweł mówi o dwóch. Mówi, że byliśmy jak troskliwa żywicielka pośród was, jak matka, która was wychowuje, która o was się troszczy, do której możecie przyjść się przytulić, wypłakać, powiedzieć, co u was w życiu jest źle, a matka was po prostu wysłucha. Ale też byliśmy jak ojciec i was napominaliśmy i was karciliśmy i w prostych słowach mówiliśmy wam, co jest nie tak. I o tym mówi Paweł, kiedy mówi, co jest jedną z głównych recept, kiedy reprezentujemy Boga na zewnątrz. Często w naszych środowiskach ewangelicznych widzimy te postawy, pewnie i u nas, pewnie i w nas, ale one rzadko kiedy są ze sobą połączone. Albo widzimy takich, którzy przychodzą i napominają, i to jest ich styl, czyli powiedzieć, co ludzie robią źle, bo wszyscy na zewnątrz tego kościoła to psy i czarownice. A więc zwracają ludziom uwagę, mówią, napominają, karcą i na tym się sprawa kończy. Mamy też i drugi rodzaj postawy, którą też widzimy w naszym świecie chrześcijańskim. Też i pewnie pośród nas, w naszym codziennym zwiastowaniu bądź w naszym codziennym reprezentowaniu Boga w miejscach, w których nas posyła, w naszej codzienności. To jest bycie matką, a więc wysłuchać ludzi, okazać im troskę, okazać im pomoc. Jeśli potrzebujesz, to ci pomogę. Jeśli potrzebujesz mieszkania, to ci pomogę. Potrzebujesz jedzenia, to ci przeniosę. Potrzebujesz przed kimś się wygadać, bo masz trudny czas. Nie znajdziesz lepszego niż ja. Wysłucham cię. I na tym sprawa się kończy. Paweł mówi o połączeniu tych dwóch postaw. Łagodni jak żywicielka, ale troszcząca się o swoje dzieci, ale jednak też jak ojciec. Napominający i mówiący wprost, jak jest. To jest postawa, którą powinniśmy mieć, reprezentując Boga na zewnątrz. O żywicielce Paweł mówi, byliśmy łagodni, otaczaliśmy troskliwą opieką swoje dzieci. Mówi też, widzieliście, jesteście nawet tego świadkami, jak świętobliwe i sprawiedliwe, nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. Ale o Ojcu, o tej postawie Ojca czytamy, iż Paweł ze swoimi przyjaciółmi napominali, zachęcali, zaklinali, to znaczy zwracali uwagę, prosili wprost i zwracali uwagę, abyście prowadzili życie godne Boga. Abyście prowadzili życie godne Boga. To też jest ciekawe stwierdzenie. Nie tylko zwiastowali Ewangelię, nie tylko mówili o Jezusie, który umarł za grzechy ludzi, ale mówił do ludzi, prowadźcie życie godne Boga. Mówili to też do ludzi w kościele, wśród nich, wśród których byli. Tam też w tym kościele mieli taką postawę, matki i ojca. Prowadźcie życie godne Boga. Jeżeli tak będziemy żyć, jeżeli tak będziemy służyć, jeżeli taką wrażliwość będziemy mieć, tak będzie kształtowana nasza postawa, nasze codzienne reprezentowanie Boga, opierając się na tym, co mówi Pismo i nic nie nadinterpretując, ono zacznie przynosić efekty. Najpierw pracujmy nad swoją postawą, nad naszymi motywacjami. Módlmy się o odwagę. Badajmy nasze serca albo pozwalajmy, aby Pan Bóg badał nasze serca, kiedy Go reprezentujemy w naszej codzienności. By odsiewał złe motywacje, by wkładał tam dobre motywacje, miłość do ludzi, miłość do Boga, która jest tam tym fundamentem, który powoduje, że zaczynamy o Nim mówić. Chociażby w taki sposób, żeby im powiedzieć, prowadźcie życie takie, jakie Panu Bogu się podoba. W pijaństwie, w narkotykach, w zabawie, w kłamstwie, w zdradzie. Prowadźcie życie godne Boga. Kiedy będziemy mieć te dwie postawy, jest szansa, że będzie to nasze działanie przynosić właściwie owoce. Bo nigdy tylko jak matka, ale też nigdy tylko jak ojciec. Ale zawsze jedno i drugie. Bo ludzie, tak jak i my, potrzebują wysłuchania. Potrzebują troski, potrzebują pomocy. Ale ludzie też, tak samo jak każdy z nas, w środku wie, że coś robi źle i potrzebuje tego, żeby ktoś mu to, powiedzielibyśmy, wyjął z głowy. I powiedział mu to wprost. Robisz źle i się opamiętaj. I prowadź życie godne Boga. prowadźmy życie godne Boga. To jest chyba najlepszy wniosek z tego dzisiejszego kazania. Miejmy wrażliwość na ludzi, miejmy wrażliwość na sytuacje, które nas codziennie spotykają. Zacząłem od tego, że to dla mnie jest fragment, który ciągle we mnie żyje. Dlatego, że to jest fragment, który ciągle mnie sprowadza do pionu i ciągle mnie aktywizuje. Aktywizuje do wrażliwości, że reprezentuję Boga. Gdziekolwiek wyjadę, cokolwiek będę za chwilę robił. Czy to w domu z moimi dzieciakami, z moją żoną, czy ze znajomymi, z którymi pojadę na wakacje, czy w pracy, czy w pociągu, kogo spotkam, jak siedzę obok i z kimś rozmawiam o czymkolwiek. Wszędzie tam ciągle wraca do mnie ten werset. Aktywizuje mnie. Nie tylko, żebym to robił, ale żebym to robił z dobrych motywacji i żebym to robił w dobry sposób. Tego i wam życzę, dobrej postawy, aktywizującej nas do tego, aby działać i aby go w naszych miejscach, w których nas postawił, reprezentować. Amen.